Drodzy czciciele męki pańskiej, z pokorą naszego Pana, o której mówiliśmy ostatnio, bardzo związana jest inna cnota, a mianowicie cnota ubóstwa. Mówi święty Paweł Apostoł: znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Pan Jezus wielokrotnie w swoim życiu pochwalał tę postawę ubóstwa, zachęcał do niej, ale nade wszystko sam dał jej najpiękniejszy i najdoskonalszy przykład. I tak po raz pierwszy jego ubóstwo jaśnieje przy narodzeniu w Betlejem. Ileż to polskich kolęd opiewa właśnie to ubóstwo Pana. Czyżeś nie mógł sobie w największej ozdobie obrać pałacu drogiego, nie w tym leżeć żłobie? Albo w innej kolędzie śpiewamy: synie, lepiej by tobie siedzieć było w niebie. Wsak twój tatuś kochany, kochany, nie wyganiał ciebie. Tam ty miałeś pościółkę, pościółkę i miętkie piernatki. Tu na to twej nie stanie ubozuchnej matki. Wszystkie te i inne kolędy nie tylko ukazują ogrom tego ubóstwa naszego Zbawiciela, ale też pokazują zgodnie z objawieniem, że była to dobrowolna decyzja naszego Pana. Na narodzeniu jednak wszystko się nie kończy. Także podczas publicznej działalności, nawet wtedy, kiedy Pan Jezus jest na szczycie popularności, również żyje ubogo. Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Oczywiście to nie oznacza, że Pan Jezus nie używał pieniędzy, że nie posługiwał się nimi. Wiemy z Ewangelii świętego Jana, że razem z uczniami mieli trzos, do którego składali pieniądze. Ale można powiedzieć, że to starczało tylko na najbardziej pilne, najprostsze, najbardziej konieczne rzeczy potrzebne do życia. Niemniej ubóstwo naszego Pana uwidacznia się najbardziej w Wielkim Tygodniu. Najpierw Niedziela Palmowa. Jezus triumfalnie wjeżdża do Jerozolimy jako Pan i Król. Tłum wiwatuje, chce go obwołać królem. Wszystko zrobiłby dla niego. A tymczasem Pan Jezus wjeżdża na oślicy i to nie należącej do Niego, ale właśnie pożyczonej. Tak samo w Wielki Czwartek Pan Jezus wypełnia najdroższy swój ślub, Eucharystię, uprzedzająco składa siebie w ofierze za zbawienie całego świata. Ustanawia sakrament kapłaństwa, mocą którego aż po dziś dzień odnawia swoją jedyną ofiarę za nasze zbawienie. Ale czy pamiętamy, że to miejsce, w którym wydarzyły się te wielkie cuda, Wieczernik, również użyczono mu na słowa? Mistrz je potrzebuje. O, jak przejmujące jest to ubóstwo naszego Pana. Pomimo, że był tak ubogi, jeszcze próbowano na nim zarobić pieniądze. Jego życie oceniono na wartość 30 srebrników, a więc tyle, ile wynosiła ustalona przez prawo mojżeszowe cena za niewolnika. Tyle w oczach ludzi warty był nieskończony Bóg, wieczne bogactwo. I w końcu Wielki Piątek to już zgoda Jezusa na skrajne ubóstwo spowodowane ludzką podłością. Odebrano Chrystusowi wszystko: prawo do godnego traktowania, prawo do sprawiedliwego procesu, prawo do obrony. Chociaż nie miał wiele, bo jedynie szatę i tunikę, całą tkaną od góry do dołu, to nawet to mu ukradli. Podzielili między siebie moje szaty i los rzucili o moją suknię. A gdy wisiał na krzyżu, musiał błagać nawet o krople wody. W końcu nasz Pan całkowicie nagi, pozbawiony wszystkich praw, pozbawiony dobrego imienia, zaliczony w poczet złoczyńców, opuszczony wewnętrznie nawet przez Ojca Przedwiecznego, skonał na krzyżu. I gdyby ktoś sądził, że to koniec historii jego ubóstwa, to jest w dużym błędzie. Dlatego, że nawet grób, w którym spoczął, został mu użyczony przez Józefa z Arymatei. Nawet grobu nie miał na własność. Teraz rozumiecie chyba słowa świętego Pawła, który napisał, że Jezus ogołocił samego siebie. Naprawdę całkowicie. Drodzy bracia i siostry, jak nieprawdopodobnie brzmi ta cała historia Jezusa ubogiego, zwłaszcza w takim kontraście do tego, co mówi Pismo Święte. Psalm 24. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy. Wszystko należy do Boga, a On żyje jak ostatni nędzarz. Tak, na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Trzeba jednak zaznaczyć, że to, jak ludzie potraktowali Pana Jezusa, to jakby jedna sprawa. Ale z drugiej strony wiedzmy o tym, że jak Jezus dobrowolnie zgodził się i wydał na mękę, tak dobrowolnie zgodził się na ten stan ubóstwa, pokazując nam w ten sposób, że jest ono najbezpieczniejszym sposobem zbawienia duszy, w przeciwieństwie do bogactw, które stanowią wielkie zagrożenie. Bo łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Zadajmy więc sobie dzisiaj pytanie, w takim razie na czym polega ta cnota ubóstwa? Jakkolwiek to zabrzmi paradoksalnie, cnoty ubóstwa wcale nie mierzy się ilością posiadanych dóbr czy znajomości, ale umiejętnością oderwania się od nich. Tak więc jest możliwe, by multimiliarder żył cnotą ubóstwa, podczas gdy ostatni nędzarz jej w ogóle nie posiadał. Popatrzmy, iluż to ludzi biednych jest przywiązanych do pieniędzy, chociaż ich realnie nie posiada. A zdradzają to wewnętrzne przywiązanie powiedzeniami typu: żałuję, żem nie kombinował jak inni, bo dzisiaj nic z tego nie mam, z tej uczciwości. Albo zazdroszczę mojemu sąsiadowi, że ma to, siam, to, wam, ta, ja tego nie mam. Albo hazardzista, często już nie ma nic, ale przecież nie nazwiemy go ubogim w znaczeniu ewangelicznym. Tacy ludzie, chociaż są biedni, nie są ubodzy w znaczeniu ewangelicznym, bo są przywiązani do tych dóbr, chociaż ich nie mają. I z drugiej strony, iluż to ludzi bogatych jest wewnętrznie wolnych od posiadanych dóbr? Święty Kazimierz, Królewicz, przecież żył na dworze królewskim, nigdy nie był nędzarzem, ale on miał zawsze serce otwarte na ubogich, biednych, pokrzywdzonych, dawał hojne jałmużny. Dalej, iluż to królów, świętych królów, władców, kardynałów i papieży, którzy z racji pełnionych urzędów, chcąc nie chcąc, musieli otaczać się pewnym przepychem, nigdy nie było do niego przywiązanych. Pięknym tego przykładem jest święta królowa Jadwiga Andegaweńska, o czym tak pięknie nam w dniu dzisiejszym mówi ksiądz profesor, jak ona była wolna od całego przepychu, którym się otaczała. Tak więc, moi drodzy, w ubóstwie wcale nie chodzi o to, by nie mieć nic, ale chodzi o to, by nie być przywiązanym do jakiegokolwiek stworzenia. I tak mówi święty Paweł Apostoł: ja nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Drodzy bracia i siostry, o taką wewnętrzną wolność od dóbr stworzonych trzeba nade wszystko się modlić. Trzeba prosić Pana Boga, aby wzniósł nasze serca ku sobie, a oderwał je od bogactw tego świata. Módlmy się więc często, abyśmy nabywając, tak jakby nie posiadali, oraz abyśmy używając tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Ponadto trzeba nam zgodnie ze słowami apostoła poprzestawać na tym, co naprawdę jest konieczne. Mając żywność i odzienie i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni, pisze do Tymoteusza. W końcu praktykujmy także post i jałmużnę. Post to rezygnacja z rzeczy, które same w sobie nie są złe, są dobre, ale właśnie po to z nich rezygnujemy, aby nauczyć nasze serce odrywania się od wszelkich dóbr tego świata ze względu na dobro ostateczne, którym jest sam Pan Bóg. Jałmużna natomiast, która polega na dzieleniu się swoimi dobrami z potrzebującymi, jest takim konkretnym sposobem realizacji cnoty ubóstwa. To może być dobro materialne, na przykład pieniądze, które dajemy, ale to może być także dobro duchowe, jak poświęcenie komuś czasu, pocieszenie kogoś, nauczenie kogoś jakiejś rzeczy i tak dalej. I zwracam na to uwagę, że jeśli ktoś nie potrafi dawać jałmużny, czyli nie pełni uczynków miłosierdzia, ten nie ma w sobie cnoty ubóstwa, bo jest przywiązany do siebie i do swoich bogactw, swoich spraw, poza które nie chce wychylić nosa. Drodzy czciciele męki pańskiej, aby naśladować Jezusa ubogiego, wcale nie trzeba sprzedać wszystkiego, co się ma. Sprzedanie wszystkiego, co się ma, jest wzniosłą rzeczą, jedną z rad ewangelicznych, ale nie każdy może ją realizować. Byłoby zresztą głupotą, gdyby małżonkowie mający dzieci pozbyli się swojego majątku, bo za co by te dzieci wyżywili i wykształcili? Aby więc naśladować Jezusa ubogiego, trzeba nam przede wszystkim w modlitwie prosić Boga, by On stał się dla nas jedynym bogactwem naszego serca. Dalej należy unikać przepychu, a poprzestawać na tym, co wystarczy. W końcu należy praktykować post i jałmużnę. Jałmużna poza tym, że jest takim wskaźnikiem pokazującym nam, ile w nas jest tej cnoty ubóstwa, jest równocześnie jednym z biblijnych sposobów odpuszczania grzechów, a więc sposobem zbliżenia się do Pana Boga, który ma być naszym jedynym bogactwem. Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy. Oraz w innym miejscu Pisma Świętego: lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto. Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem. Błogosławieni zatem ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Amen.